co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Trwają matury, ale trzeba pomyśleć, co dalej. Jaki kierunek ewentualnie studiów wybrać? Które studia są najbardziej przyszłościowe? Jakie wybrać, żeby zadbać o dobrą sytuację na rynku pracy i nie cierpieć przez kolejne 5 lat, jeżeli te studia będą nietrafione? Gościem audycji jest profesor Wojciech Strzyżewski, nowy rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry. Rektor elekt.
Elekt, no. Rektor elekt. Ale to już niebawem, od września zdaje się, tak? Od września. Proszę powiedzieć, jakby pan tak młodym ludziom mógł poradzić, w jaki sposób myśleć w ogóle o tym, żeby zacząć studiować, czym się kierować, jakiego rodzaju studia wybrać, jak sprawdzić, czy te studia będą mi pasowały, bo to szkoda czasu, jeżeli trafimy źle przez rok czasu, przez 2 lata czasu. Czy ta moda na to, żeby ewentualnie po średniej szkole nie od razu iść na studia, tylko spróbować swoich sił, no nie, w jakichś różnych zawodach, albo wyjechać i spróbować pracy gdzieś, gdziekolwiek. W jaki sposób ten młody człowiek powinien podchodzić teraz do studiów?
Nie, ja myślę, że nawet jeżeli w swoim wyborze się młody człowiek pomyli i przez rok będzie studiował i stwierdzi, że to nie jest to, to nic nie stoi na przeszkodzie, bo wcześniej rozmawialiśmy, że robią sobie młodzi ludzie wolny rok, no to potraktujmy to w takie dopasowanie się do profilu studiowania właśnie jako ten pierwszy rocznik. I myślę, że no przede wszystkim pasja, zainteresowanie, ale również strona praktyczna, bo pasja pasją, a pieniądze z konkretnej pracy, więc myślę, że również jeżeli chcemy po studiach rozpocząć karierę zawodową i odpowiednio zarabiać, powinniśmy te nasze preferencje dopasować do możliwości no, lokalnych, być może marzymy o jakiejś większej karierze, no to dopasować to, co byśmy chcieli robić, no, że znajdziemy zatrudnienie po studiach.
W niektórych uczelniach zagranicznych także jest taka instytucja jak osoba, która pomaga studentom właśnie podejmować tego rodzaju decyzje. Czy tutaj też można liczyć na taką pomoc, na takie no, spojrzenie z innej strony na to, na tą swoją przyszłość?
To znaczy tak, jeżeli chodzi o samą uczelnię, mamy biura karier, które na pewno mogą pomóc w wyborze i studiów, a jednocześnie tej ścieżki kariery już w trakcie studiów. Mamy biuro promocji, które na pewno służy pomocą wszystkim zainteresowanym. No a takim podstawowym źródłem informacji na pewno są koleżanki i koledzy, ale
szeptana taka informacja.
No, to na pewno. Ale również no, cykl spotkań na uniwersytecie w tym roku, ten cykl tak zwanych drzwi otwartych ma charakter wirtualny no, z racji oczywistej. Więc myślę, że w mediach społecznościowych można spokojnie znaleźć informacje o kierunku czy uczelni, która nas interesuje.
Jeżeli ktoś Państwa chciałby zapytać, bo teraz uczniowie to pewno myślą tylko i wyłącznie o maturach, żeby się udało, żeby dobrze
no
poszło.
No i życzymy wszystkiego dobrego.
Tak jest, trzymamy za nich kciuki, ale rodzice, być może opiekunowie, to też prosimy o telefony 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462. Co jest do wyboru, jeżeli chodzi o Uniwersytet Zielonogórski, bo tych, jak patrzyłem na tych ilość kierunków, to jest dosyć spory
mamy
wybór.
Rzeczywiście 61 kierunków i reprezentowane są wszystkie specjalności, może z wyłączeniem takich sensu stricte rolniczych. Tak? Czyli poczynając od artystycznych, malarstwa, grafiki, przez jazz, poprzez tradycyjne takie uniwersyteckie jak filozofia, historia, poprzez uniwersytet techniczny, takie specyficzne kierunki jak architektura, mechanika, budownictwo, aż po kierunek lekarski, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne. Także na pewno tutaj spektrum możliwości jest olbrzymie w przypadku uniwersytetu.
Mówi się o tym, że w zależności od tego, jaki rektor ma rodowód, to ewentualnie ten kierunek będzie bardziej profilowany, bardziej...
Myślę, że nie. Nie. To, że rektor ma rodowód historyka, to na pewno historia będzie traktowana tak samo, jak chociaż wszystkich zachęcam do studiowania historii, ale tak jak mówiłem wcześniej, trzeba mieć pomysł na siebie. Historia i co dalej.
No właśnie. Kierunek humanistyczny czy techniczny dominuje wśród chętnych na studiowanie?
Oczywistą rzeczą w dzisiejszych czasach jest powiązanie z nowymi technologiami, tak? Czyli wszelkie studia, które związane są z nowymi technologiami, poczynając od tej klasycznej informatyki, przez biznes elektroniczny, zarządzanie produkcją, inżynieria zarządzania produkcją, od ręki znajdujemy pracę. I każda liczba absolwentów jest możliwa do wchłonięcia przez rynek pracy. To raczej tu są ograniczone możliwości kształcenia ze strony uczelni. Więc jeżeli ktoś chciałby, czy widzi siebie już jako studenta pracującego, no to zachęcam do studiowania na nowych technologiach.
Bo teraz jest tak, że właściwie cały czas można studiować, niezależnie od tego, w którym się jest wieku, tak?
Tak, tak. To już od pewnego okresu ten limit wiekowy, jak za naszych czasów, jakbym powiedział, ten limit wiekowy był tam 30 parę lat. W tej chwili mamy studentów i 40 i 50-letnich. Można w dowolnym momencie podjąć studia, dzienne studia. Nie mówię o niestacjonarnych, ale o studiach stacjonarnych, które są dostosowane również porą zajęć do pracy.
No ale jak zwykle po szkole średniej najwięcej chyba jest
tak,
studentów.
Tak, oczywiście, no to powiedzmy 90%, może nawet więcej studentów.
No i zapytam się dyrektora Zbigniewa Kościka, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Zielonej Górze, czy przybędzie studentów uniwersytetu z absolwentów pana szkoły. Dzień dobry.
Dzień dobry. Przede wszystkim pozwoli pan, że złożę gratulacje panu profesorowi z tytułu powierzenia tak zaszczytnej funkcji rektora. Cieszę się szczególnie, bo mam przyjemność znać pana profesora od szeregu lat. No i funkcjonujemy w tej samej dziedzinie naukowej, czyli historii, więc proszę przyjąć gratulacje, panie profesorze. Życzę samych sukcesów w pełnieniu tej zaszczytnej funkcji rektora najważniejszej alma mater w naszym regionie.
No i tak, dziękuję jako historyk historykowi.
No pięknie, cieszę się. Tak, no oczywiście magnificencja rektor doskonale zdaje sobie sprawę z trudności wyzwań funkcjonowania dzisiaj wyższej uczelni na trudnym, demograficznie przede wszystkim trudnym rynku edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego. Chcę powiedzieć, że te zabiegi, które, no przepraszam, że sobie tak trochę przypisuję rolę recenzenta, ale te zabiegi, które od kilku lat obserwujemy, jeśli chodzi o Uniwersytet Zielonogórski, powodują, że chyba zaryzykuję taką tezę, że wraca on, jeśli chodzi o popularny wybór naszych absolwentów szkół średnich. No tutaj oczywiście trzeba wspomnieć o prawie, a przede wszystkim o medycynie, o wydziale lekarskim, który no bije tutaj rekordy popularności już nie tylko chyba w regionie, ale wręcz w kraju. Tak, uniwersytet staje się często dla naszych absolwentów trzeciego liceum tą pierwszą, jeśli chodzi o wybór uczelnią. No dzisiaj, tak jak wspomniałem, jeśli chodzi o szkolnictwo, zarówno wyższe, ale także szkolnictwo po podstawówce, no jest ten problem demograficzny, więc tak szczerze mówiąc, zarówno absolwenci szkół podstawowych, jak i szkół średnich, no mogą swobodnie dokonywać wyborów, zarówno uczelnie, jak i szkoły średnie. Mówiąc tak bardzo dosadnie i jednoznacznie, no, walczą o tego przyszłego swojego studenta czy ucznia. Więc no, zarówno uniwersytet, jak i szkoły średnie starają się zawsze z tą ofertą wyjść najbardziej do klienta. Cieszę się także, że tutaj magnificencja rektor dostrzega potrzebę permanentnego jakby uczenia się, doskonalenia się. To, co widzimy, jeśli chodzi o Uniwersytet Trzeciego Wieku, te recenzje, które państwo zbieracie z tego tytułu, z wspierając jakby tę inicjatywę, to, to myślę, że to jest bardzo konkretne i bardzo takie pozytywne.
A proszę powiedzieć, jak pan rozmawia z młodymi ludźmi, to w jaki sposób oni myślą właśnie o tym swojej przyszłości? Jak rozpatrują ewentualną dalszą drogę, dalszą karierę naukową czy zawodową?
Trudność, jeśli chodzi o Uniwersytet Zielonogórski, polega na tym, że okres studiów to nie tylko okres, że tak powiem, zdobywania wiedzy. To jest także okres no, tego studiowania, czyli stawania się w takim sensie pewnej dorosłości, podejmowania decyzji za siebie i tak dalej. I trudność, tak jak powiedziałem, polega na tym, że po prostu wielu absolwentów chce wyjechać nie dlatego, na przykład z Zielonej Góry, że tutaj nie pasuje im oferta Uniwersytetu Zielonogórskiego, ale chcą wyjechać po prostu, mówiąc tak no, między nami, zerwać się z domów rodzinnych po prostu. Chcą zaznać tej drugiej strony, powiedzmy, studiowania, więc to na pewno jest pewnego rodzaju utrudnienie. Pewnego rodzaju utrudnieniem jest, oczywiście jeśli chodzi o potencjalnego studenta, jest to, że dzisiaj mamy otwarte granice i z mojej szkoły wielu absolwentów decyduje się na wybór kierunków, różnych kierunków kształcenia w Europie Zachodniej. To już jest, mówię o Unii Europejskiej, ale nie tylko, taka globalna wioska, dla nich już nie ma oczywiście żadnych barier językowych, więc mogą migrować swobodnie. Na pewno jest to duże wyzwanie dla pana rektora, żeby starać się za wszelką cenę tych absolwentów przekonać do wyboru studiów właśnie w Zielonej Górze.
Dziękuję bardzo i liczymy na to właśnie, że dobrze zdane matury zaowocują później dobrymi pomysłami, decyzjami w sprawie wyboru uczelni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Jeszcze raz gratuluję, panie profesorze. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia.
A naszym gościem był Zbigniew Kościk, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Zielonej Górze. Jeżeli już studenci, jak mówił dyrektor, wyjeżdżają, przyszli studenci wyjeżdżają po to, żeby ewentualnie poznać życie, poznać świat, to można coś zrobić, żeby ewentualnie tutaj z innych regionów Polski i świata przyjeżdżali do Zielonej Góry studenci?
My prowadzimy takie badania. 70% studentów naszego uniwersytetu pochodzi z województwa lubuskiego. Te 30% to najczęściej z sąsiednich województw dolnośląskiego i wielkopolskiego. I dla ponad 80% studentów Uniwersytet Zielonogórski jest pierwszym wyborem. Więc to nie jest prawda, że jest to niejako uczelnia rezerwowa. Co do tego, co pan dyrektor powiedział w odniesieniu do studentów, że wyjeżdżają, bo nie chcą w tym samym miejscowości, co rodzice studiować. No tutaj to jest ciężka dyskusja na ten temat. Natomiast ja jestem bardzo dumny i zadowolony z tego, że my z kolei jako Uniwersytet Zielonogórski stajemy się odniesieniem dla mieszkańców całego naszego regionu, tak? Czyli Krosno-Odrzańskie, Żary, Międzyrzec, Skwierzyna. Właśnie zmierzają w kierunku Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dla nich to jest z kolei odskocznia od rodziców, a jednocześnie na tyle blisko, że w razie czego po zaopatrzenie można do domu podskoczyć, bo nie ma co ukrywać, że w tej chwili troszeczkę to życie studenckie się zmieniło. Jak jeszcze kilkanaście lat temu akademiki w ciągu weekendów tętniły życiem, to w tej chwili większość tych akademików, no, młodzież wyjeżdża po prostu
do domu
uzupełnić zapasy. Tak.
Pamiętam, że nie tylko chyba warunki studiowania, nie tylko jakość kształcenia czy kierunki determinują to, że młodzi ludzie chcą w tym, w danym mieście studiować, ale także ta oferta kulturalna, ta oferta miasta jako takiego, tak? Też to jest brane pod uwagę, czy to ma mniejsze znaczenie? Czy robiliście takiego rodzaju badania?
Tak, robiliśmy takie badania, od kilku lat robimy takie badania. I rzeczywiście młodzież zwraca uwagę na to, czy będzie tu możliwe, na przykład ktoś, kto zdecydował się na studiowanie u nas na kierunku lekarskim, oprócz tego, że właśnie jest tutaj w Zielonej Górze, to stwierdził, że bardzo lubi grać w koszykówkę, tutaj jest świetna koszykówka. Także na takie rzeczy też młodzi ludzie zwracają uwagę. Narzekają troszeczkę jeszcze na życie kulturalne, ale myślę, że to wynika po prostu też trochę z wygodnictwa, bo ta oferta w Zielonej Górze kulturalna, jeżeli by poszukać w weekend, to jest dość spora.
No, w Zielonej Górze jest nietypowa uczelnia, bo te poszczególne wydziały są dosyć daleko od siebie. Kampus A, kampus B to są dosyć duże odległości dla studentów, tak? To jest, nie jest to jedno miasteczko.
No tak, ale jakbyśmy porównywali powiedzmy z Poznaniem czy z Wrocławiem, no tam, gdzie te zajęcia się w drugiej części miasta odbywają, no to
nie jest tak źle.
To nie jest żadne. Oczywiście, zawsze można z roweru miejskiego skorzystać.
Tutaj dyrektor wspomniał właśnie o prawie, o medycynie, o tych kierunkach, oprócz informatyki, oprócz kierunków takich, o których pan mówił, tych, które przyciągają od razu pracodawców do studentów. Prawo i te nauki, czy kierunek medyczny także bardzo chętnie jest tutaj wybierany, tak?
No tak, ponad 40 chętnych na jedno miejsce, to świadczy.
Na którym kierunku? Na
lekarskim.
40?
Tak. Tak, no ale to też wynika z dość niskiego limitu, bo my przyjmujemy co roku 60 osób na studia stacjonarne i 60 na niestacjonarne, czyli w sumie 120 osób. W przyszłym roku będziemy mieli pierwszych absolwentów. Taką weryfikacją dla studentów kierunku lekarskiego będzie egzamin lekarski, do którego będą podchodzić w następnym roku, czy w następnych latach. Więc myślę, że to na pewno buduje pewien prestiż uniwersytetu, ale również to, co podkreślam, poprzez niejako sprowadzenie czy zachęcenie do pracy wybitnych profesorów, specjalistów z różnych dziedzin medycyny, myślę, że ta opieka medyczna, czy poziom tej opieki medycznej w naturalny sposób wzrasta w regionie.
To są studenci z regionu, czy to są...
W przypadku kierunku lekarskiego, to ja ubolewam z kolei jako tutaj zielonogórzanin, że około 20% jest tylko z naszego regionu. Tutaj są działania, żeby ich stypendialne, poprzez fundowanie stypendiów, żeby ich zatrzymać, ale to tutaj mniejszość naszych mieszkańców czy absolwentów naszego regionu się decyduje. Chciałoby się, żeby... No, widocznie przegrywają konkurencję z innymi, ale myślę, że ta liczba powinna wzrosnąć.
Prawo jest także tak popularnym kierunkiem?
Tak, prawo również jest popularnym kierunkiem. No tutaj też specyfika jest troszeczkę odmienna, to znaczy przede wszystkim nasz Wydział Prawa szczyci się tym, że ma bardzo charakterystyczny cykl kształcenia taki, który ma dobrze przygotować do egzaminów aplikacyjnych. Te pierwsze egzaminy, bo pierwsi absolwenci właśnie prawo skończyli w ubiegłym roku, więc myślę, że te pierwsze wyniki napawają nas optymizmem, bo właściwie te wszystkie zawody prawnicze, które funkcjonują w naszej rzeczywistości, są związane z aplikacją, odbyciem aplikacji. Tak? I bez odbycia aplikacji, zdania egzaminu, później po aplikacji, właściwie na rynku prawniczym się nie funkcjonuje.
Jest, bo rozumiem, że prawnicy tam nie tylko wykładowcy, a uniwersyteccy, ale także prawnicy są.
Tak, to mnie szczególnie cieszy, że powoli Plac Słowiański staje się takim placem prawa prawniczym, bo mamy w otoczeniu sądy różnej instancji i jednocześnie Wydział Prawa i Administracji, więc bardzo wielu wykładowców na Wydziale Prawa to są czynni sędziowie, adwokaci, radcy.
No i tak lekarze, tak jak mi się chwalili tutaj, że właśnie wykładają.
Tak, tak. To mnie też bardzo cieszy, bo zaczynają lekarze chwalić się, że są wykładowcami Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Także dobra tendencja.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że rozmawiamy o kierunku studiów. Jakie studia wybrać już po maturze? Na jakie się zdecydować? Co warto, żeby ewentualnie później dobrze się czuć na rynku pracy? A naszym gościem jest profesor Wojciech Strzyżewski, rektor elekt Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jesteśmy także pytamy się także przedstawicieli szkół średnich, jak to ewentualnie będzie wyglądało po maturach. Jest z nami Stanisław Jotko, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak rozmawiają ewentualnie, jak myślą pana uczniowie, uczniowie pana szkoły o przyszłości, o tym, teraz rozumiem, że zajęci są maturami, to jest najważniejsze, ale co będzie dalej? Jak decydują się na wybór ewentualnego kierunku studiów? Czy chcą w ogóle studiować?
No, czy tak. Nasi uczniowie mają ściśle skonkretyzowane zainteresowania i ci, którzy przychodzą do szkoły, to już mówią, że w klasie czwartej szkoły podstawówki wiedzieli, że będą w elektryku, w jakimś tam profilu związanym z szeroko pojętą elektrotechniką i kontynuując szkołę średnią, w 90% upatrują swój dalszy kierunek kształcenia właśnie w tym wybranym zawodzie. Aczkolwiek mamy szeroką tutaj plejadę kierunków, bo aż 9 kierunków kształcenia od typowej energetyki, elektrotechniki, elektroniki, automatyki, informatyki, tele i tak dalej, to kontynuują naukę na uczelniach właśnie w wybranych wcześniej kierunkach. Natomiast to, co mogę powiedzieć w ostatnich kilku latach, co się zmieniło innego, to do tej pory to wybierali tylko studia i to było 4-5 kierunków na różnych uczelniach i wybierali. A decydującym czynnikiem nieraz nie była uczelnia o renomowanej tam marce, ale nieraz odległość, jaka dzieliła od Gorzowa do poszczególnych właśnie tych uczelni wyższych. Najczęściej to był Szczecin, Poznań, Zielona Góra. W ostatnim czasie pojawiały się Wrocław, nie straszy teraz Politechnika Warszawska, a czy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Natomiast trafiają się również inne kierunki, jak teraz jak rozmawiamy, trzech zdaje WOS, wcześniej trzech zdawało biologia, więc trafiają się i lekarze, i politycy i tak dalej, jak plejada jest. Natomiast zmierzając do tego pytania, odpowiadając na to pytanie, to zmieniła się taka struktura, że do tej pory ci najlepsi wybierali najlepsze uczelnie, a teraz nie do końca. Niektórzy nie rozpoczynają od razu studiów, albo rozpoczynają te studia w innej formie, a więc godzą pracę zawodową ze studiami. I to nie ci słabsi, tylko właśnie bardzo często ci lepsi, którzy, jak mamy taki przykład najlepszego technika 2 lata temu, najlepszy technik w Polsce, wybrał sobie uczelnię w Anglii, ale tam się okazało, że dokumenty trzeba wcześniej zrobić, połączył pracę ze studiami tutaj w Polsce zawodowymi. A więc łączą praktykę z doskonaleniem zawodowym, najczęściej w kierunku, w którym się kształcili, ewentualnie, jeżeli to jest elektryk, to wybierają automatykę, mechanikę i temu podobne rzeczy.
A zapytam, czy takie wizyty, na przykład przedstawicieli uczelni w szkole się odbywają, czy w ogóle to ma sens, czy młodzi ludzie w ogóle chcą słuchać, czy wolą sami grzebać sobie w internecie, szukając ewentualnie swoich opcji?
Te wizyty przedstawicieli uczelni, zresztą nawet uczelnie mają zatrudnionych specjalnych takich przedstawicieli, którzy są prawie że szkoleni, jak takimi uczelniami, bym powiedział, egzotycznymi tutaj w tej szkole, to na przykład są uczelnie Wyższa Szkoła Morska czy Akademia Morska z Gdyni, gdzie przyjeżdżają i tam oprócz tego normalnego kierunku, a wszędzie zachęca to mechatronika na różnych kierunkach elektrycznych, elektronicznych, no i tam jeszcze ocieka bogactwem, bo płacą za bardzo dobre wyniki, bo ciekawe rejsy i inne rzeczy. Także tych przedstawicieli z uczelni jak najbardziej, to co wcześniej wymyszkowali sobie w internecie, to tu mogą zapytać o takie rzeczy, którymi się tam raczej na stronach nie chwalą, a jak życie takie studenckie, oprócz nauki, nie całą nauką człowiek żyje, a co jeszcze? I tu są bardzo, bardzo ciekawe te spostrzeżenia. Nieraz ta zanęta taka tych uczelni przynosi lepszy efekt, aniżeli sama merytoryczność kierunku kształcenia, bo to mogą wyczytać.
Zapytam też, czy jakieś dyskusje były związane z Uniwersytetem Zielonogórskim?
No właśnie tak powiem, że najczęstsze kierunki, jak tutaj nawet śledziliśmy kiedyś losy absolwentów, to nawet sobie tutaj wypisałem, to był ZUT Szczecin. Następnie to była Politechnika Poznańska, na trzecim miejscu był Uniwersytet Zielonogórski, AJP, pojawiły nam się nam i to były takie kiedyś z żalem, jak mówię, mamy teraz 148 absolwentów 10 wręczyłem świadectwo z biało-czerwonym paskiem i zwykle podpytywałem, gdzie, jakie kierunki. I z żenadą musiałem nieraz stwierdzać, że wybierali te, które, ale to ekonomia po prostu się kładzie, że te, które są bliżej albo gdzie nie można dojeżdżać. Natomiast Zielona Góra robiła renomę swego czasu, kiedy w tej szkole mieliśmy punkt konsultacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego. To był moment przełomu z Wyższej Szkoły Informatycznej na Uniwersytet Zielonogórski. Punkt konsultacyjny, kierunek kształcenia elektroenergetyczne, systemy informatyczne, utworzony przez chyba pana profesora, nie chyba, tylko na pewno profesora Strzeleckiego, który był chyba dyrektorem instytutu. I tutaj kilkanaście lat, kiedy mogli ukończyć inżyniera. Nas tych pierwsze 2 lata były tutaj całkowicie. Ten trzeci rok to już na specjalistyczne te zajęcia dojeżdżali do Uniwersytetu Zielonogórskiego. I tutaj mieliśmy bardzo dużo inżynierów, którzy kontynuowali później magisterkę albo w Zielonej Górze, albo w Szczecinie, czy w Poznaniu. Także to był bardzo... No a później prawo się zmieniło, że nie mogło być tych punktów. Także to był bardzo dobry strzał. Także...
Rektor Elekt słuchał uważnie, bo może będzie ewentualnie był w stanie coś...
Nie, tu się zgodzę z panem dyrektorem, że w tej chwili warunki ustawowe nie pozwalają na tworzenie takich punktów konsultacyjnych. Uczelnia może tworzyć jedynie filię czy wydział zamiejscowy. To tu się z panem dyrektorem zgodzę, że rzeczywiście te punkty konsultacyjne czy takie oddziały zamiejscowe odegrały bardzo ważną rolę w kształceniu, ale w tej chwili... No, takie są możliwości, a nie inne, więc tutaj uczelnia nie może tworzyć tego typu.
Dziękuję bardzo. Czekamy w takim razie na wyniki matur i ewentualne decyzje już uczniów, absolwentów szkoły, którzy będą podejmowali decyzję, co dalej ze swoim życiem zrobić.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Przypomnę, że gościem był Stanisław Jotko, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie. Dziękuję bardzo. Jeżeli państwo mają pytania, to też bardzo proszę. 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462. A jak uczelnia w czasie, kiedy ta demografia nie jest najlepsza, radzi sobie właśnie z studentami, z pozyskiwaniem nowych studentów? Co w sytuacji, kiedy mówi się o tych tak zwanych ośrodkach flagowych, czyli lepszym finansowaniu niektórych tylko uczelni, a tutaj... jak też zapowiedzi były takie, żeby wsparcie udzielały.
To od razu pan redaktor kilka kwestii porusza. No. Tak jak pan dyrektor mówił, że w zasadzie jesteśmy w bardzo niekorzystnej sytuacji demograficznej. W województwie lubuskim jest najmniej maturzystów w kraju. Ja przypomnę, że Uniwersytet Zielonogórski przygotował 7 tysięcy miejsc, czyli znacznie więcej niż jest w ogóle maturzystów w województwie. W województwie lubuskim. Dlatego na pewno uczelnia uczestniczy, teraz z racji zdrowotnej tych drzwi otwartych nie było i targów również edukacyjnych nie było, ale wyjazdy naszych przedstawicieli do różnych ośrodków w województwie lubuskim, nie tylko, są cykliczne. Natomiast moim zdaniem nic tak nie podbuduje przyszłego studenta, jak wizyta osobista ze szkołą.
Dotknięcie, zobaczenie na miejscu, porozmawianie z wykładowcą.
Wypróbowanie, przeprowadzenie jakiegoś prostego eksperymentu. Myślę, że to takiej obecności nic nie zastąpi. Natomiast co do tych uczelni flagowych, to tutaj mówimy o środkach wiodących, które mają dofinansowanie większe na prowadzenie badań naukowych. To mówimy o uczelniach badawczych, tak? Czyli takie, które mają prowadzić badania na światowym poziomie i na to państwo, ministerstwo przeznaczyło dodatkowe środki. Tutaj oczywiście to powinno się również przekładać na jakość kształcenia. Tak? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale oczywiście na pewno ministerstwo tak zakładało. Natomiast uczelnie typu Uniwersytet Zielonogórski, one pełnią troszeczkę inną rolę. Oczywiście te badania mają być prowadzone na jak najwyższym poziomie, ale jest to rola także ta podstawowa, edukacyjna, kształcenia. My jesteśmy naturalnym zapleczem dla instytucji, dla przedsiębiorstw, dla gospodarki w regionie lubuskim i w sąsiednich województwach.
Miały być także dodatkowe środki dla tych uczelni, które bardzo mocno współpracują z biznesem. Czy mówiąc o tym nawet, że przedstawiciele biznesu mogliby no, służyć jako wykładowcy w czasie prowadzenia zajęć.
To znaczy korzystamy już z takich możliwości, jeżeli chodzi o prowadzenie przez praktyków zajęć. Co do, no ideałem byłoby, jeżeli firma jest zainteresowana uruchomieniem jakiegoś kierunku, no żeby to też ta firma partycypowała w
przedsięwzięciu finansowo.
Tak, w przedsięwzięciu finansowo. Przypomnę, no jednak cykl kształcenia to jest co najmniej 3-letni, jeżeli chodzi o licencjat, albo 3,5-roczny w przypadku studiów inżynierskich. I uczelnia nie jest w stanie, tak jakby chcieli przedsiębiorcy, z roku na rok przekształcić cykl kształcenia studentów na te tory, które oczekują przedsiębiorcy. No to siłą rzeczy musi się zamknąć jeden cykl kształcenia i dopiero możemy przygotować następny.
A powiązanie praktyk studenckich właśnie z tymi biznesami jest także możliwe? Czy to...
Tak, tak. To studenci właśnie zawsze jako prorektor do spraw studenckich namawiałem studentów do tego, żeby tą praktykę nie traktowali jako odbębnienie tylko tych wymogów formalnych na studia, tylko rzeczywiście znaleźli sobie miejsce, w które ich zainteresuje. Oczywiście to, co pan dyrektor z Gorzowa mówił, rynek zasysa już w trakcie studiów bardzo wielu naszych studentów i część z tych praktyk, mówiąc niebrzydko, nie wraca, zostaje w firmie już na stałe.
A jeżeli chodzi o sam fakt pracy studentów, wspomniał pan, że na weekend wyjeżdżają do domów najczęściej, a dużo studentów pracuje jednocześnie studiując.
Tak, to jest też zupełnie nowe zjawisko, no, może nie nowe, ale na szeroką skalę.
Masowe takie zjawisko.
Tak, bardzo wielu studentów podejmuje pracę. No, jest to najczęściej praca dorywcza albo no, niekoniecznie zgodna z kierunkiem kształcenia, ale myślę, że są współcześnie... Zobaczymy, jak to będzie po tym okresie przerwy. Są warunki takie, żeby podejmować już zgodnie ze studiami pracę zawodową. Myślę, że na pewno są takie możliwości. W Zielonej Górze również.
A jest sporo osób pracujących, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i zapisuje się na studia po to, żeby być jeszcze lepszym w swojej branży, jeszcze lepiej umieć...
Tutaj można podzielić to na dwie grupy. Rzeczywiście ci, którzy po technikum poszli do pracy zawodowej, chcieliby uzupełnić już w trakcie pracy zawodowej wykształcenie do tego stopnia inżynierskiego, ale jest też część osób już z doświadczeniem zawodowym, która dla przyjemności studiuje. No, powiem tak, że najstarsza studentka uniwersytetu ma powyżej 70 lat.
Na dzienny.
I te osoby sobie studiują dla własnej przyjemności, żeby no, dowiedzieć się czegoś nowego.
Żeby spotkać się też z
też, wiedzą, oczywiście, jest to tak.
To w takim razie pytanie brzmi, czy studia powinny służyć takiemu specjalistycznemu przygotowaniu pracowników, czy też dla potrzeb biznesu, czy też takiemu ogólnemu rozwojowi człowieka?
No odpowiedź wydaje się oczywista i jednemu i drugiemu. Więc myślę, że najlepiej, żeby takie studia sobie wybrać, które będą nam później zapewniały przyszłość zawodową, ale jednocześnie korzystać z tych możliwości, które dają studia, czyli biblioteki, kultura, życie studenckie.
Na zakończenie proszę przypomnieć jeszcze, jakie zasady rekrutacji tutaj obowiązują, bo tych kierunków, jak pan powiedział...
Tradycyjnie podstawowym kryterium to jest konkurs świadectw, czyli wynik matury. Na tych kierunkach, od których są wymagane umiejętności praktyczne w tym roku, no, ze względów oczywistych, będą to egzaminy zdalne, nawet na muzyce i jazzie. Na muzyce estradowej i jazzie będzie to nagranie, które zostanie przesłane przez kandydata.
Wow, to taka nowość.
Przez kandydata. Jedynie na architekturze będzie trzeba odbyć egzamin ten praktyczny. I rekrutacja będzie przedłużona do końca października, przede wszystkim z myślą o maturzystach i studentach pierwszego stopnia, żeby zdążyli spokojnie skończyć studia albo zdać maturę i złożyć dokumenty.
A te najbardziej popularne kierunki: medycyna, prawo, informatyka?
Logistyka, filologia angielska, jeżeli chodzi o humanistyczne. Myślę, że również część kierunków związanych tradycyjnie z budownictwem, czyli inżynierskich. Także myślę, że tutaj ta nazwijmy to, klasyfikacja popularności, ona od szeregu lat jest ta sama.
Mniej więcej na tym
poziomie. Tak, mniej więcej. Ekonomia, zarządzanie też.
A jeżeli chodzi o ekonomię, to się można utrzymać przy pomocy stypendium? Wspierają państwo?
Tak, no mamy trojakiego rodzaju wsparcie, to znaczy stypendium socjalne, to uzależnione od
dochodów.
Stypendium rektora dla najlepszych studentów, czyli te 10% studentów, którzy uzyskują najwyższą średnią, plus jeszcze możliwość pozyskania zapomogi w trudnej sytuacji studenta.
Jeżeli ktoś pracuje, to mu się to negatywnie odbija na stypendium?
No może.
Może się, tak?
Tak, bo to liczy się w zależności dochód, jak jest dochód liczony, tak.
Są już firmy, bo pamiętam, jak rozmawiałem, to były... To się nazywało inkubatory przedsiębiorczości, czyli tam się tworzyły te zalążki przyszłych firm już na terenie uczelni.
Taki inkubator funkcjonuje w naszym parku technologicznym i tam rzeczywiście można, chociaż z tego co wiem, to tam chyba nie ma już wolnych powierzchni, ale tak zwane startupy mogą zaczynać swoją działalność również w inkubatorze.
Tyle informacji na dzisiaj. Zobaczymy, jaki będzie efekt, bo jak powiedziałem, matury trwają. Zobaczymy, ile osób z naszego regionu nie tylko będzie chciało właśnie aplikować do tego, żeby zostać studentem Uniwersytetu Zielonogórskiego. A naszym gościem, przypomnę, był profesor Wojciech Strzyżewski, rektor elekt Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dziękuję bardzo.
Za uwagę dziękuję, Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.